Do biura George'a Crane'a przyszła znajoma kobieta, pełna nienawiści do swojego męża i poprosiła go o radę. Jak to zrobić, żeby nie tylko się z nim rozwieść, ale że zanim się z nim rozwiodę, żeby mogła go tak zranić, żeby zapamiętał na całe życie, przynajmniej tak, jak on mnie zranił. Wtedy ten doktor Crane zastanowił się i zaproponował jej genialny plan. Żeby poszła do swojego domu i przez 2 miesiące postępowała tak względem tego męża, jakby go bardzo kochała. Żeby zapomniała o swoich potrzebach, o swoich pragnieniach i wszystko skierowała ku niemu, żeby była dla niego cierpliwa, żeby mu była życzliwa, żeby starała się mu uprzyjemnić życie maksymalnie. Żeby doprowadziła go do tego, żeby on został wewnętrznie przekonany, że ona go kocha, że ona go kocha miłością dozgonną. I kiedy już go przekona, że go bardzo kocha, doktor Crane powiedział, wtedy zrzuć bombę, powiedz, że się z nim rozwodzisz. I to go na pewno dogłębnie zrani. I ta kobieta, używając tego znanego gestu, mówi, yes, 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 tak zrobię. To go na pewno naprawdę zrani, to go zaskoczy. I poszła do domu i przez 2 miesiące intensywnie miłowała swojego męża. Robiła wszystko, żeby go przekonać, żeby go tak wciągnąć, żeby on po prostu już był tak przekonany, że ona się całkiem zmieniła, że teraz go kocha miłością dozgonną. I kiedy nie wracała w umówionym terminie, doktor Crane zadzwonił do niej. Hej, to co, jesteś już gotowa teraz na ten rozwód? A ona mówi, rozwód? Nigdy! Ja odkryłam, że ja go naprawdę kocham. Jej postępowanie po prostu zmieniło jej uczucia. To, jak działała, wpłynęło na jej emocje i zmieniła swoje nastawienie do swojego męża. Chciałbym zadać pytanie, co by było, gdyby Bóg z nieba tylko nas słownie zapewniał, że nas miłuje? Co by to zmieniło w naszym życiu, gdyby Bóg z nieba tam, powiedzmy, od czasu do czasu powiedział, ja was miłuję. I nic by praktycznie nie zrobił w związku z tymi słowami. Bylibyśmy dalej zgubieni, potrzebowalibyśmy dalej ratunku. Chciałbym, byśmy dzisiaj otworzyli list świętego Pawła do Rzymian, rozdział 5 i razem przeczytajmy 3 wersety ze Słowa Bożego. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. A więc widzimy w tym słowie, jak unikalna, jak zupełnie wyjątkowa jest miłość Boża do nas. Natchniony Duchem Świętym apostoł Paweł zapisał, że rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Czasem się może zdarzyć, ale to nie dzieje się często. Z trudem bowiem za sprawiedliwego ktoś umrze, dosłownie ten fragment Słowa Bożego mówi. I słowo greckie, które tutaj występuje, opisujące czy oddane tutaj jako sprawiedliwy, to słowo, które znaczy przestrzegający praw, obyczajów, sprawiedliwy, prawy, wypełniający swoje obowiązki. Wydawałoby się, że to jest ktoś bardzo wartościowy, ale w jakimś takim powszechnym odczuciu tacy ludzie nie za bardzo są lubiani, nie za bardzo jesteśmy gotowi za takich umierać. Sprawiedliwość, zwłaszcza w połączeniu z prawem, nie za bardzo jest lubiana w społeczeństwie. Może też dlatego tak jest, że ci sprawiedliwi sami taką tworzą wokół siebie atmosferę, że są jakby lepsi od innych, przez co nielubiani. Faryzeusze za czasów Pana Jezusa potrafili stanąć w świątyni, powiedzieć: dziękuję Ci Boże, że jestem tak i nie taki jak on. Fu. I to sprawiało, że ludzie za sprawiedliwego tak chętnie nie umierali. To jest powiedziane: z trudem bowiem umrze ktoś za sprawiedliwego. Oczywiście też są różne poglądy i jest różne poczucie sprawiedliwości, co dla jednego jest sprawiedliwe, dla drugiego jest niesprawiedliwe. No to zależy też trochę od środowiska, od kultury. Ale gdy sprawiedliwość jest ewidentna, no to wprawdzie z trudem, rzadko, ale zdarza się, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej, przeczytaliśmy, za dobrego gotów ktoś umrzeć. Myślałem w pierwszej chwili, gdy to przeczytałem, że tu chodzi o kogoś takiego, kto po prostu dla nas jest taki dobry. To pewno też o to chodzi, ale to słowo, które jest tutaj użyte w oryginalnym języku, znaczy po pierwsze kogoś dobrze urodzonego, szlachetnego, arystokratę, mężnego, odważnego, dobrego do czegoś, przydatnego do czegoś, kogoś, kto się może do czegoś nam przydać. Takiego kogoś przede wszystkim, a nie tego, który nas obejmuje, jest dla nas taki dobry i tak, że tylko w tym sensie. I są takie w życiu sytuacje, takie przypadki, gdy dochodzimy do wniosku, że lepiej byłoby, żebym ja umarł niż on. No gotów jestem ja umrzeć niż on. Kiedy mamy do czynienia z kimś, kto jest ważny, kto jest przydatny, powiedzmy ktoś, od kogo zależy los wielu ludzi i teraz on albo ja, a od mojego życia tam niewiele zależy, więc mogę się poświęcić, bo on jest dobry, on jest przydatny, on jest potrzebny dla społeczeństwa albo on potrzebny jest dla rodziny. O, młody ojciec ma małe dzieci, niechby on żył, a ja już stary jestem, to ja już mogę umrzeć. Tak rodzice czasem takie wnioski wyciągają, są gotowi wątrobę swoją oddać. Mówi: masz, chociaż trochę już stara, ale masz i żyj. Ja już mogę umrzeć, a ty masz, człowieku, tyle obowiązków, dzieci na głowie i tak dalej. Tak bywa. Nawet odkryłem, wy pewno też, że Dawid napisał kiedyś psalm na nutę: umieraj za syna. Coś człowiekowi tam po głowie chodziło, że nawet taką nutę stworzył, taką c-moll, czy jaka by może porównywalna, i na tę nutę napisał pieśń, psalm: umieraj za syna. No więc zdarza się, oddanie życia według Słowa Bożego, oddanie życia jako swego rodzaju poświęcenie dla tak zwanych wyższych celów, ale rzadko i w atmosferze ewentualnie prędzej, no ale nie to, że tak chętnie bym oddał życie, tylko już, no jakby już coś, no to prędzej za dobrego niż za sprawiedliwego. Za sprawiedliwego z trudem, prędzej dla kogoś dobrego. I w kontraście do tego ewentualnego oddania życia za kogoś staje się tym bardziej jasne, że nikt nie chce umierać za grzesznika, za łobuza, za drania, za bandytę, za chciwca, za skąpca, za samoluba, za egoistę i tak dalej. Nikt nie chce umierać za kogoś takiego. Bo grzesznik ani sprawiedliwy, ani wartościowy. Po prostu grzesznik. Grzesznik w ogólnym odczuciu jest niegodny takiego poświęcenia, żeby za niego umierać. Tak czy nie? No pewnie my tutaj tak nie kiniemy głowami, bo my przecież chrześcijanie, my wiemy, że trzeba okazywać sobie miłość, że trzeba by pójść i umrzeć za pijaków wszystkich I byśmy na pewno poszli, by umieram za wszystkich pijaków, oddaję wszystkie pieniądze dla nich, oddaję swój dom dla nich. Tacy jesteśmy? No może w teorii tak, ale w praktyce to też nie za bardzo. Niech się nawróci najpierw. Niech się upamięta. Grzesznik nie jest godny takiego poświęcenia, żeby za niego umierać. Żeby nawet mu nie wiadomo jak pomagać, to już nie. A co mówić umierać? Lecz Syn Boży, Jezus Chrystus, jak przeczytaliśmy, umarł za wszystkich grzeszników i to jest powiedziane we właściwym czasie. We właściwym czasie. Jaki to jest ten właściwy czas, żeby umrzeć za grzeszników? Po pierwsze, gdy jeszcze byliśmy słabi, to jest powiedziane. Gdy jeszcze byliśmy słabi, kiedy byliśmy my nie mającymi siły, już w stosownej porze za bezbożnych umarł. Dosłownie w greckim tekście tak to jest oddane. Co to znaczy nie mającymi siły, słabymi? Parę miejsc Nowego Testamentu w telegraficznym skrócie, żebyście uchwycili, o jaką słabość tu chodzi. Mateusza 26:41 Pan Jezus powiedział, duch wprawdzie ochotny, ale ciało mdłe. To jest to samo greckie słowo użyte tutaj. Takie słowa. Duchem się wyrywam do Biblii, do nabożeństwa, do niesienia pomocy, ale ciało, pomogłabym Ci, jakbym miała siły. A taka słaba jestem, nie mam siły. Duch chce służyć Bogu, ciało mdłe. I Jezus, jest powiedziane, gdyśmy byli jeszcze w takim stanie, że ciało nie chciało, ciało było słabe, ciało się nie rwało, ciało się ociągało, Chrystus za nas umarł. Niech to będzie dla Ciebie pocieszenie, bo może jesteś teraz w takim stanie, że duch wprawdzie ochotny, ale ciało mdłe, nie chce służyć. Inne miejsce. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. 1 Koryntian 1,27. Słabego, znaczy w pogardzie. No to słabeusz. Ja tam wśród kolegów w podstawówce byłem najsłabszy. Znałem to uczucie, a ten jest słaby, to jest słabeusz. A mocni byli niektórzy tacy, co dęby wyrywali, a ja taki słaby. Odrzucony poniekąd z powodu słabości, gorszy z powodu tej słabości. A Chrystus za takich umarł, za takich, którzy są odrzuceni, którzy w rankingu siły, wpływu, potęgi przegrywają. Za takich umarł. I te członki, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. 1 Koryntian 12, 22. To samo słowo. Takie członki, które wydają się być słabe, takie no do niczego. Członki w ciele to jest obraz pokazujący znaczenie poszczególnych członków w Kościele Jezusa Chrystusa. I Chrystus za takie słabe członki umarł. Może się czujesz najsłabszym członkiem w ciele Chrystusowym, bo nic nie zrobiłeś jeszcze, bo sam ze sobą nie możesz sobie poradzić, bo nie masz pomysłu, jak możesz służyć Bogu i tak dalej. To w Jego oczach, wiedz o tym, że w Jego oczach zdajesz się być potrzebniejszym. Ja to nie na ludzką głowę jest, nie na moją, ale tak jest w Słowie Bożym powiedziane. I jest powiedziane, że gdy jeszcze tacy byliśmy, słabi, nie mający siły, to był ten właściwy czas, że Chrystus umarł za bezbożnych. Za bezbożnych. Bezbożni, niż kiedyś to trochę bliżej mówiliśmy, to tacy, którzy znają wolę Bożą, wiedzą, co jest w Biblii napisane, ale tego nie robią. To są bezbożni. To nie są ci, którzy w ogóle Boga nie znają, nie znają Jego słowa. Bezbożnych raczej trzeba szukać wśród chrześcijan niż wśród pogan. Bo poganie nie znają Słowa Bożego, nie wiedzą, jaka jest wola Boża. Bezbożny jest ten, kto wie, że jest napisane, że powinieneś coś zrobić, powinieneś przebaczyć, a nie przebacza, że powinieneś się ochrzcić, a się nie chrzcisz, że powinieneś pójść, a nie idziesz, że powinieneś otworzyć usta, a masz zamknięte, że powinieneś śpiewać, a milczysz. To są bezbożni. I tacy ludzie w takim stanie serca znaleźli się w polu miłości Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Gdy jeszcze takimi byliśmy, On za nas umarł. Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, po drugie, przeczytaliśmy. Bo jeszcze kiedy grzesznikami byliśmy my, pomazaniec za nas umarł. Pamiętajmy, że z powodu grzechu byliśmy Bożymi przeciwnikami, bo grzech to jest przecież wystąpienie przeciwko woli Bożej. Każdy, kto grzeszy, przede wszystkim grzeszy przeciwko Bogu, dopiero później w dalszej kolejności przeciwko bliźniemu, czy przeciwko własnemu zdrowiu, czy przeciwko tam władzy, ale przede wszystkim zawsze przeciwko Bogu. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie, powiedział syn marnotrawny, gdy zrozumiał swój błąd, swoją sytuację. I jest powiedziane, że kiedy byliśmy jeszcze w stanie tego buntu, byliśmy przeciwnikami Bożymi z powodu grzechu, to był ten właściwy czas, że Chrystus za nas umarł. Nie czekał, aż my się nawrócimy, uporządkujemy nasze życie, naprawimy nasze stosunki z Bogiem, przeprosimy Go i On wtedy za nas umarł. W Bożym pojęciu właściwym czasem na umieranie za grzeszników było to, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami. I to jest dobitny dowód miłości Bożej. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam. To jest ten dobitny dowód, że On umarł za wszystkich. Za dobrych i za złych, za sprawiedliwych i za niesprawiedliwych. Człowiek by może za sprawiedliwego jakoś tam, prędzej za dobrego, a już na pewno nie za grzesznika, nie za złego. A Jezus dał dowód swojej miłości zgodnie z wolą Bożą, z charakterem Bożym, bo jak czytamy w Ewangelii Mateusza, Jego słońce świeci na dobrych i na złych, Jego deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych jednakowo i ta miłość się objawiła w ten sposób, że On umarł za nas wszystkich. I chciałbym, byśmy pomyśleli teraz, jaki to skutek przyniosło. Ta miłość praktycznie okazana w sytuacji, kiedy byliśmy grzesznikami, kiedy byliśmy słabi, kiedy nie szukaliśmy Boga. Mówimy tutaj ogólnie o ludzkości, nie tylko o nas tutaj zebranych w tej kaplicy, ale o nas też osobiście. Jaki to przyniosło skutek? Jaką potęgę ma w sobie, jaką siłę miłość, która została okazana, miłość, która praktycznie została wyrażona. A to właśnie zrobił Bóg w Chrystusie Jezusie. Może najpierw ilustracja. W XVII wieku Lord Protektor Anglii, Oliver Cromwell, skazał żołnierza na rozstrzelanie z powodu ciężkiego wykroczenia. Egzekucja została wyznaczona na czas, kiedy dzwon w mieście oddzwoni wieczorem godzinę policyjną. Więc wszyscy czekali na tę porę, ale dzwon nie zadzwonił. Poruszał się, ale nie zadzwonił. Okazało się, że narzeczona tego żołnierza wdrapała się na dzwonnicę i ciałem przylgnęła do tego serca dzwonu, przykleiła się i ten dzwon się tam ruszał, ale nie potrafił, nie mógł wydać dźwięku. Odkryli tę dziewczynę tam, przyprowadzili przed oblicze lorda Cromwella, żeby się wytłumaczyła ze swojego czynu. Ta dziewczyna nic nie mówiła, tylko płakała i pokazała zakrwawione ręce. I serce tego dowódcy wzruszyło się. Powiedział, twój narzeczony powinien żyć z powodu twojego wielkiego poświęcenia. Godzina policyjna w ogóle dzisiaj nie zostanie odzwoniona. Nie wiem, na ile potrafimy sobie wyobrazić sytuację, los, uczucia tej dziewczyny, ale czyn zdobył serce, skruszył serce tego dowódcy, tego wodza. Czyn, okazana miłość. Gdyby tam szła i mówiła, Panie Cromwell, niech pan podaruje życie mojemu narzeczonemu, bo my się kochamy. Powiedział, spadaj. Ale ten czyn, dramatyczny czyn sprawił, że się dowódca wzruszył. I miłość Boża, jak wiemy, poruszyła i zdobyła serce milionów ludzi do tej pory. Jakie serca? Takie serca, które odkryły czyn miłości Bożej, które zrozumiały, co Chrystus dla nas zrobił. Serce, które tego nie odkryje, nie wzruszy się, nie poruszy, nie zostanie zdobyte miłością Bożą. Dopiero kiedy jest nam dane choć troszeczkę zrozumieć, jaki to był czyn, jaki to dramatyczny ruch, krok, że oto Syn Boży pozostawia chwałę nieba. On, który był równy Bogu, nie upierał się przy tym, ale wyniszczył samego siebie. Stał się podobny do człowieka, uniżył się aż do śmierci, to śmierci krzyżowej, czytamy w Słowie Bożym. Potrafimy sobie wyobrazić to poświęcenie. Nam czasem jest trudno zrezygnować ze swoich praw. Te nasze prawa to raczej prawka, a nie prawa w porównaniu z tym, co miał Pan w chwale nieba. A jednak On to zrobił. I siła miłości Bożej tkwi nie w słowach, ale w czynie Syna Bożego, w Jego dziele zbawienia. Słowa są oczywiście ważne, ale tylko wówczas, gdy towarzyszą im czyny, gdy słowa mają pokrycie w postępowaniu. Bo miłość to przecież działanie, to nie słowa, to działanie. W miłości tak naprawdę przemawiają czyny. Czym się wzruszamy? Słowami się wzruszamy? No czasem może się i kobieta wzruszy, jak mąż raz na 10 lat powie, że ją kocha. Ale tak normalnie to same słowa nie wzruszają nas. Wzruszają nas czyny dokonane z miłości. Co pamiętamy? Słowa pamiętamy? Pamiętasz, co twoja żona ci 15 lat temu powiedziała? No chyba, że ci tak przygadała. Ale tak normalnie to nie pamiętasz. Ale czyny pamiętasz. Czyny, zwłaszcza te czyny żarliwej miłości. Gdy zetkniemy się z okazaną miłością, to nie potrafimy już pozostawać obojętni. To się coś zmienia. Jak ten Cromwell się po prostu wzruszył, bo zetknął się z tak namacalnie, że ta dziewczyna musiała naprawdę kochać tego chłopaka. Nie przyjęła takiej postawy, a to jest cały pułk, jednego będzie, tego do drugiego sobie wybiorę. Ona tego kochała i tak się poświęciła. Inny obraz. 2 maja 1962 roku w gazecie San Francisco ukazało się dramatyczne ogłoszenie. Pragnę uratować mojego męża przed śmiercią w komorze gazowej za przestępstwo, którego wcale nie dokonał. Oferuję 10 lat służby jako gospodyni domowa, kucharka, jakiemukolwiek adwokatowi, który wybroni mojego męża, wykazując jego niewinność. Jeden z największych adwokatów San Francisco, Vincent Halliman, przeczytał, czy też usłyszał to ogłoszenie i skontaktował się z panią Gladys Keith, która zamieściła to ogłoszenie. Jej mąż, Robert Keith, został oskarżony o zamordowanie sędziwego sprzedawcy antyków. Po prostu znaleziono jego linie papilarne na zakrwawionym mieczu, który był w sklepie tego sprzedawcy antyków. W trakcie procesu ten sławny adwokat udowodnił, że sprzedawca antyków nie został zabity tym mieczem i że ślady linii papilarnych Kida i krew na mieczu znalazły się tam, ponieważ któregoś dnia wcześniej ten Robert wybrał się ze swoim przyjacielem na zakupy. Między innymi weszli do tego sklepu z antykami i się po prostu wzięli tam te różne akcesoria i się głupio zabawiali. W czasie takiej głupiej zabawy gdzieś się zranił i tam zostało trochę krwi. Cała historia, dlaczego była ta krew. Ława przysięgłych po 11 godzinach uznała niewinność Roberta Kida. I wtedy ten adwokat Halliman powiedział tej kobiecie, że nie chce wcale jej 10-letniej służby, że zrobił to za darmo zupełnie, ponieważ ujęła go ta miłość, to ogłoszenie, dramatyczne ogłoszenie, że ona była gotowa tak się oddać, tak się poświęcić, żeby ratować swojego męża. To tylko przykład. Takich przykładów może być więcej, jest więcej. Takie przykłady sami możemy tworzyć wokół siebie, okazując sobie nawzajem taką miłość. Bracia i siostry, chciałbym was dzisiaj zachęcić do tego, po pierwsze, abyśmy zechcieli przyjrzeć się bliżej, poznać i uwierzyć w miłość, jaką Bóg ma do nas. Jestem przekonany w Panu, że często pozostajemy obojętni w stosunku do Jezusa Chrystusa. On jest dla nas jakąś odległą postacią tylko dlatego, że nie poznaliśmy Jego miłości, że nie poznaliśmy tak bliżej tego, co On dla nas zrobił, że to jest dla nas mgliste i odległe i dlatego się wcale tak bardzo Nim nie przejmujemy. Mamy podstawę do tego, żeby uwierzyć w Jego miłość, ponieważ On miłość okazał. My nie musimy nic wymyślać, nie musimy przypuszczać czegoś, nie musimy się domyślać, że może to albo tamto. On tę miłość okazał, przeczytaliśmy, znamy Słowo Boże na tyle, żeby to wiedzieć, ale jedno wiedzieć intelektualnie, a drugie przeżyć to sercem, odebrać to sercem, zrozumieć to sercem. Poznając bliżej Pana Jezusa, nie możemy pozostać obojętni na Jego miłość. To jedno z drugim jest ze sobą związane i dlatego właśnie wzywam, abyśmy się bliżej zainteresowali tym, co On naprawdę dla nas zrobił. Wyobraźmy sobie, że siedzimy w pędzącym pociągu, który za chwilę zderzy się czołowo z innym pociągiem. I to wyobraźmy sobie, że to nieśmiertelne niebezpieczeństwo zauważył pewien kolejarz, który miał tylko ułamek sekundy, żeby zabezpieczyć, zachować przed tą tragedią. I trzeba było, powiedzmy, zrobić spięcie elektryczne, zewrzeć dwa bieguny, żeby tam, powiedzmy, ten cały system inaczej zadziałał, żeby można było uniknąć tej katastrofy. On nie miał czym w ostatniej chwili dramatycznie, żeby ratować życie ludzi, złapał rękami i on im telepnęło, upaliło mu rękę, stracił tam władanie w nogach i tak dalej i leży kaleka teraz. My nawet, żeśmy nic nie wiedzieli, dojechaliśmy, wysiedliśmy, pożegnaliśmy się z naszymi towarzyszami w przedziale, poszliśmy do domu. I nagle czytamy w gazecie, że ten pociąg, którym jechaliśmy, byłby się zderzył i byłaby masakra i byśmy zginęli i pokazują tego człowieka. Czy pozostalibyśmy obojętni? Powiedzieliśmy, a jakiś tam gościu tam, słyszałaś jakiś gościu tam. Oj, o ile znam twoje serce, to byś chciał pójść i chociaż mu kwiatki zanieść i mu podziękować, no nie? Jakoś wyrazić, że On uratował, On się poświęcił, takie straty poniósł, no wzruszyłbyś się, że komuś się chciało ratować ciebie, ty nawet byłeś nieświadomy rzeczy. Oto jest tajemnica, dlaczego apostołowie Jezusa Chrystusa byli do Niego tak przywiązani, że nawet życie za Niego już potem oddawali. Ponieważ oni odkryli, nie od razu, ale odkryli, jaką wielką miłość musiał mieć Syn Boży do nich, że przyszedł z nieba, że stał się człowiekiem, że ich znosił, znosił ich gadki, szmatki, to, co jak oni się zachowywali, ich różne dziwne zachowania, ich różne kłótnie i tak dalej, to wszystko znosił, a w końcu oddał za nich swoje życie. Apostoł Jan napisał, a myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. W pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, 16 wersecie. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Oni poznali i uwierzyli. Nie mogliby uwierzyć, gdyby nie poznali. Trzeba poznać, żeby uwierzyć. Trzeba usłyszeć, trzeba się dowiedzieć. Trzeba posłuchać uważnie. My możemy dzisiaj uwierzyć na podstawie zwiastowanego Słowa. To Słowo jest nam zwiastowane. To Słowo czytamy, że Bóg nas umiłował, że umiłował nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami, gdyśmy byli słabi. Chrystus za nas umarł. Pomyślmy, jak to zmienia nastawienie do człowieka, gdy się dowiemy, że On zrobił dla nas coś wspaniałomyślnego, że się dla nas poświęcił. Dopóki tego faktu nie znamy, to nie mamy jakichś szczególnych uczuć względem danego człowieka. Możemy go znać, możemy go ogólnie lubić, mieć kontakty, od czasu do czasu herbatkę wypić razem i tak dalej. Ale gdy się dowiemy, że On coś dla nas zrobił bezinteresownie, że On się dla nas poświęcił, że On poniósł dla nas jakąś stratę nawet, żeby nam pomóc, żeby nas wyratować, to wtedy zmienia się nasze nastawienie do takiego człowieka. Bo to, co zmienia serce, to okazana miłość. Gdy miłość zostanie okazana, gdziekolwiek miłość zostanie okazana, praktycznie uczyniona, to zmienia nasze serca. I tak ważne jest, bracia i siostry, żeby właśnie okazana miłość połączyła nas możliwie w różnych kierunkach, na różne sposoby, żebyśmy byli połączeni taką siecią okazywanej miłości. Jeden ku drugiemu, ona jemu, on jej, a tamta jeszcze. I żeby to się skrzyżowało w gronie wierzących, żebyśmy sobie nawzajem okazywali miłość, bo to zmienia stosunek. Możemy sobie powiedzieć, miłujmy się, bracia i siostry. I co z tego? Możemy powiedzieć, miłujemy, miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam i mogę nawet podejść do każdego, tam niedźwiadka zrobić i tak dalej. Ale to za mało. To jest już coś, bo niektórzy nawet mówią, o, gdzie bym się miał, co to my, teraz to strach dotykać drugiego człowieka. A właśnie, że ma być nie strach między nami. Powinniśmy okazywać miłość. I chciałbym z całego serca zachęcić, zaprosić was i siebie samego do tego, żebyśmy sobie postanowili, że będziemy okazywać miłość Bogu. Nie tylko będziemy mówić i tam śpiewać, chociaż to też jest jakaś forma wyrazu tej miłości, ale że będziemy okazywać w sensie praktycznym. W sensie praktycznym. Wczoraj był mecz Polska-Belgia. Pewno niektórzy oglądali ten mecz. Miliony ludzi przed telewizorami. Zero kosztów, ciepełko, piwko, wygoda. Ale było też ponad 40 tysięcy takich, którzy zapłacili czasem ciężkie pieniądze, jak to starzy ludzie mówili. Pojechali tam, gil do pasa z zimna, narazili się na różne niedogodności, może nawet się przeziębili, ale tam byli, Polska, Polska, byli tam. Jak myślicie, którzy są ważniejsi dla polskich piłkarzy? Te miliony przed telewizorami? Ja myślę, że te 40 tysięcy. Bo oni zrobili coś praktycznie dla polskiej piłki. Bo oni coś praktycznego zrobili. Pojawili się tam fizycznie. Jest łatwy sposób na okazywanie miłości Bogu. W słowach. Czasem wymamrotane gdzieś w półśnie już. Boże, ja Cię kocham, Ty wiesz. Już dzisiaj nie będę się za wiele modlił, bo już mi się spać chce. To jest taki sposób, który wiele nie kosztuje. Już rzadziej w przyjściu na nabożeństwo na czas. Już rzadziej przez głośną modlitwę i śpiew. Rzadziej przez wzajemną uległość i podporządkowanie się między braćmi i siostrami. Jak możemy okazywać miłość Bogu praktycznie? Nie musimy się sami domyślać. Biblia nam wyraźnie mówi. Ewangelia Jana 14, rozdział 21, werset do 24. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec. I ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Rzekł mu Judasz, nie Iskariota, Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. A więc raz jeszcze, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. Oto jest prosta rada. W pierwszym liście Jana w 5, 3 wersecie jeszcze dobitniej to jest powiedziane, na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega Jego przykazań, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Oto praktyczny sposób na okazywanie miłości Bogu. Postanówmy sobie, że będziemy okazywać miłość Bogu. Że będziemy robić to praktycznie, bo gdy mówimy okazywać miłość, to znaczy coś praktycznego robić. Wypełniać Jego słowo, trzymać się Jego słowa. Stosować Jego słowa. Gdy On coś mówi do nas, gdy do nas coś powiedział w niedzielę, czy w poniedziałek, gdy otworzyliśmy Biblię, coś do nas powiedział, że to będziemy robić, że nasze słowa i pieśni w niedzielę nie będą puste, nie będą gołosłowne. A więc postanawiamy, że będziemy okazywać miłość Bogu. Po drugie, postanówmy okazywać miłość ludziom. Okazywać sobie nawzajem miłość. Apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian, w 2 rozdziale, 8 wersecie, gdy mowa była o pewnym człowieku, który pobłądził, został przez wszystkich napiętnowany, napomniany, apostoł Paweł napisał, dlatego proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość. Może jego czyn był tak odrażający, że nie bardzo się chciało okazywać mu miłość. Że się tak nie wyrywało z serc sióstr i braci. Ach, chcemy z tobą herbatkę i tak dalej okazać. Może tak nie było. Potrzebne było postanowienie. Postanawiamy okazać mu miłość. Pomoże kostrobaty taki z kolcami, taki, że trudno do niego... Trzeba postanowienia, silnego postanowienia, żeby okazać miłość. Postanówmy, że będziemy sobie okazywać miłość. Bądźmy praktyczni i twórczy w tym okazywaniu miłości. Pomysłowi, oj, jak my mamy coś tam załatwić dla siebie, to potrafimy, jakie mamy pomysły, ho, ho, ho. Postanów okazywać miłość swoim bliźnim. Ten sam fragment Słowa Bożego w Biblii Gdańskiej przynosi taką ciekawą myśl. Lecz zaleca Bóg miłość swoją ku nam, że gdyśmy jeszcze byli grzesznymi, Chrystus za nas umarł. Lecz zaleca Bóg miłość swoją ku nam. Słowo zaleca. Z czym nam się to kojarzy? Jak to się ktoś zaleca do kogoś. Jak się chłopak zaleca do dziewczyny. Słyszeliście o czymś takim? Jeszcze chłopcy się zalecają czasem? Co wtedy chłopak robi, jak się zaleca do dziewczyny? Stara się, kombinuje, jak ją podejść, jak ją ująć, jak zwrócić jej uwagę, jak ją rozkochać, jak pokazać jej, że on jest najlepszy dla niej. Zaleca się. Czasem mówimy, odpacz, zalecał i osiągnął swoje. Ja znam paru takich młodzieńców, co długo chodzili i wychodzili. I się ożenili z tą, do której się zalecali, którą kochali. Osiągnęli swój cel. I właśnie tak jak Bóg zalecił swoją miłość ku nam, że gdyśmy byli jeszcze grzesznikami, gdyśmy byli słabi, On już za nas umarł, żeby zdobyć nasze serce. I dlatego dzisiaj śpiewamy, jest taka pieśń, Jezu, Jezu, Twa miłość me serce zdobyła. Albo w innym, ktoś inny przetłumaczył, ujęła. Jedno i drugie prawda. Miłość Boża ujęła nasze serce, zdobyła nasze serce. I tak chodzi o to, żebyśmy względem siebie tak miłość zaczynali okazywać, tak zalecać miłość. Nie tak, że zadzwoniłem, widzę, że jakoś drętwo rozmowa, buch, słuchawką już. O, znaczy, że to nie dla mnie kontakty. Trzeba pozdobywać, pozalecać się trochę. Pozalecać się, rozumiecie, oczywiście nie mówię, żeby tu bracia głowę zawracali siostrom, chociaż czasem należy też, nie? Bo jest też i taki problem, że niektórzy nasi bracia są tacy młodzi, no mogliby się już ożenić, ale oni tacy są, że Pan wskaże, zwróci uwagę, to wtedy. No trzeba trochę pozdobywać, pozalecać się, jak to jest, jak tutaj mamy ten przykład, że sam Bóg zaleca swoją miłość ku nam. On nie siedzi w niebie, mówi, zrobiłem swoje, teraz wy, ja was kocham, ewentualnie jak przyjdziecie do mnie, ja wam wszystkim przebaczę was. Tylko Bóg zaleca swoją miłość, no, objawia ją, zdobywa nasze serca. I tacy powinniśmy być dla siebie. Powróćmy do początku, do tego początkowego obrazu z naszego kazania. Życie może czasem wydawać się niewarte przeżycia, dopóki nie zaczniemy okazywać miłości. Ta żona już nie widziała sensu życia z tym mężem. Dopóki nie zaczęła, chytrze, że tak powiem, ją podszedł ten mecenas, ale gdy zaczęła praktycznie okazywać miłość, nagle odkryła sens życia z tym chłopem dalej. I tak nieraz bywa w życiu, że czegoś nam się nie chce, że wydaje się, że co to w ogóle za zbór, co to za bracia, co to za siostry, co to w ogóle. Miłością, Boże, daj nam miłość. Modlitwie. Zacznij ją okazywać. Zacznij ją okazywać. Po pierwsze, okazuj miłość Panu często i na różne sposoby, jak potrafisz, w domu, na ulicy, w pracy, w szkole. Próbuj, jakby Panu dzisiaj okazać miłość, jak zanim wyjdę jeszcze z tej kaplicy, jakby mu okazać miłość. Jak mu okazać miłość, gdy wrócę do domu, jak mu okazać miłość dzisiaj wieczorem. Okazuj miłość, bo okazywanie miłości Panu odmieni Twoją duchowość. To się samo nie stanie. Nie stanie się, że któregoś dnia się obudzisz, jak kocham Pana Jezusa. Tak się nie stanie. Ale gdy będziesz robić czyny miłości w stosunku do Niego, praktycznie szukać sposobu, jakby Bogu okazać miłość, to odmieni Twoją duchowość, odmieni Twoje serce, odmieni atmosferę Twojego życia chrześcijańskiego. I te przykazania nie będą uciążliwe. Może będzie jakiś czas, że trzeba będzie się przemóc. O tej porze, kto to widział, czytać Biblię. Wieczorem poczytam. Wieczorem za późno zmęczony jest. Przełamać się. A potem tak się rozkochasz w Słowie Bożym, rozkochasz się w Panu przez te czyny miłości, że to sprawi radość, że to nie będzie uciążliwe, bo przeczytaliśmy, że się przestrzega Jego przykazania, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Okazuj miłość ludziom często i na różne sposoby. Bogu, ale i ludziom. Okazywanie miłości zmienia atmosferę życia wśród bliźnich. Jest powiedziane, że gdy drogi człowieka podobają się Bogu, to jedno on nawet z nim jego nieprzyjaciół. Kiedy zaczynamy to robić, to się okażemy miłość do ludzi, którzy nawet są nam niechętni. Okaże się, że żeśmy rozwalili mur berliński, nie wiadomo kiedy. Nie było żadnego wybuchu, a muru nie ma. A wydawało się, że się nie da. Po prostu chcę was dzisiaj zachęcić do tego, żebyśmy poznali siłę okazanej miłości. Bo w okazanej miłości tkwi wielka siła. W miłości w słowach tylko nie ma żadnej siły. To są puste słowa. Natomiast w czynie miłości, w okazaniu miłości jest wielka siła. Poznaj tę siłę, jak ona zmieni twoje otoczenie, a przede wszystkim zmieni ciebie samego. Znacie, siostry, wszyscy tutaj zebrani jesteśmy też przecież owocem okazanej miłości. Syn Boży okazał nam swoją miłość, umierając za nas na krzyżu.